zegarach mamy już 27 minut po godzinie 20. Po przerwie reklamowej wracamy. No i właśnie rozmawiamy dzisiaj o manipulacji. Bardzo często jesteśmy manipulowani i nawet chyba nie zdajemy sobie z tego sprawy. O to zapytamy na pewno naszego dzisiejszego gościa. A połączyliśmy się telefonicznie z autorem książki Zmanipulowany umysł, Zbigniew Kaliszuk. Witamy ponownie.
Witam to.
No to pani Zbigniewie, bardzo nam miło, że możemy rozmawiać na temat tej książki, ale ja bym chciała jeszcze tylko takie krótkie jedno pytanie. Dla kogo jest ta książka? Czy tylko dla tych, którzy nie mają argumentów? Czy ktoś z przeciwnej strony barykady również może ją przeczytać?
Jak najbardziej. No starałem się ją adresować do dwóch grup ludzi, do osób, które już są przekonane do poglądów, ale którym może brakować argumentów, albo nawet mają argumenty, ale chcieliby jeszcze bardziej pogłębić tematy dotyczące moralności, bo dobrych argumentów nigdy za mało. Ale oprócz tego tą książkę adresuję też do osób, które nie są przekonane, ale które są poszukujące prawdy, są otwarte na prawdy, na argumenty, nie zaszufladkowały, że jak coś mówi Kościół, to na pewno nie ma racji, tylko że gdzieś może starają się zrozumieć, dlaczego Kościół, katolicy, czy szerzej konserwatyści mówią tak, a nie inaczej, bo w tej debacie publicznej dotyczącej wartości bardzo często niestety dzisiaj mamy do czynienia nie tylko z tym, że jest dyskusja o faktach, zgadzamy się co do tego, że fakty są takie i jedni wyciągają takie wnioski, inni inne. A dzisiaj niestety mamy do czynienia też z przekłamaniami już w postaci innych opisów konkretnych wydarzeń i innych faktów. Nie zgadzamy się już co do samych
bazowej faktów, informacji.
Tak, informacji. I bardzo często nie też za druga strona przedstawia rzeczy, które są kompletnie nieprawdziwe i też wysuwa argumenty, które są bardzo nielogiczne. I myślę, że osoby takie, które niekoniecznie są jakby w pełni podzielają nasze poglądy, też dobrze, żeby mogły zobaczyć, zweryfikować to, co wierzą właśnie z rzeczywistością. I jeśli będą dalej wierzyć, to żeby przynajmniej wierzyły w oparciu o prawdziwe informacje.
Na początku drugiej części naszej rozmowy powiedziałam, że chyba często jesteśmy manipulowani, a nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego. Czy pan ma odbiera pan podobne wrażenie też?
Zdecydowanie tak. Jesteśmy manipulowani praktycznie bez przerwy. Tak jak powiedziałem przed chwilą, dzisiaj dla mnie to jest jakiś dramat, że my zaczynamy manipulacjami nie tylko w postaci takich, że jest jakieś wydarzenie i media starają się je przedstawić w trochę ironiczny sposób, czyli trochę przepchnąć jakąś interpretację wewnątrz, ale mamy do czynienia, wkłada się jakieś fałszywe cytaty w usta osób, które nie wypowiedziały, albo wyrywa się zupełnie z kontekstu wypowiedzi i kompletnie przeinacza sens tego, co mówią dane osoby. Podaje się nieprawdziwe informacje. Z tym mamy do czynienia bez przerwy. Myślę, że takim klasycznym przykładem w tym temacie wartości to były czarne protesty w październiku, które cieszyły się bardzo dużą popularnością w naszym społeczeństwie. Ale w dużej mierze dlatego, bo ludzie protestowali przeciwko nie temu,
jak to zostało zaklasyfikowane.
Ustawie. Oczywiście można było mieć opinię taką albo inną. Nie trzeba było popierać akurat ustawy w takiej formie, jakiej ona była skonstruowana dotyczącej ochrony życia. Natomiast ludzie opowiadali, sprzeciwiali się więzieniu za poronienie i jeszcze kilku innym rzeczom, których w ogóle nikt nie przewidywał. Ale tak była silna wtedy medialnie propaganda, że wykreowała jakiś totalnie fikcyjny obraz rzeczywistości.
Ten fikcyjny obraz rzeczywistości możemy zobaczyć, czytając chociażby spis treści pana książki. Ona zawiera 52 mity i teraz państwu przeczytamy tylko kilka z nich. Na przykład Kościół całe wieki dopuszczał aborcję. To jest mit 19 albo na przykład mit 20, mężczyźni nie powinni wypowiadać się w sprawie aborcji. Na pewno ciekawe jest to, że książka, każdy rozdział książki rozpoczyna się zdaniem jakiegoś polityka lub osoby zajmującej się danym problemem. To są nie tylko problemy polityczne, bo trudno je klasyfikować tylko jako elementy faktycznie tych rozgrywek politycznych, ale są to również problemy społeczne. Więc oprócz polityków pojawiają się również dziennikarze i te osoby, które są charakterystyczne dla danego problemu. Ale ja bym chciała zapytać, w jaki sposób pan gromadził te cytaty i czy to wiązało się z bardzo dużą taką, nie chcę powiedzieć stratą czasu, ale czy to było bardzo czasochłonne i pracochłonne?
Tak, książka rzeczywiście skonstruowana w ten sposób, że poruszam 52 takie mity, z którymi dotyczące aborcji, in vitro, antykoncepcji, edukacji seksualnej, z którymi można się najczęściej chyba dzisiaj w debacie publicznej spotkać. I oprócz tych, które pani wymieniła, to też jest o prawie wyboru, o rzekomym prawie wyboru, o tym, że edukacja seksualna ma ograniczać liczbę aborcji, o tym, że nie ma sensu zmieniać prawa aborcyjnego, bo aborcja się wtedy tylko do podziemia przeniesie, kiedy to nie, oczywiście nie jest prawdą. I szereg takich mitów. No, nad książką pracowałem długo, bo to jest coś, czego mi zawsze bardzo brakowało. Takiej konkretnej kompendium, które wiedzy, które byłyby łatwo do wykorzystania w różnych tematach, że jest dyskusja o aborcji, in vitro, o gender i mogę sobie wtedy sięgnąć, przeczytać, dowiedzieć się, od razu skonfrontować z tym, co mówią w telewizorze albo co czytam w prasie. I takie było założenie. Rzeczywiście to trwało długo, ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby to była dobrze udokumentowana książka, żeby było dużo faktów konkretnych, naukowych, statystyk, badań opinii publicznych, dużo logicznych argumentów. Często nawet niestety też rozmawiamy o manipulacjach dokonywanych z drugiej strony. Często po naszej stronie też może się zdarzać nie manipulacje, ale też takie nieścisłości.
Uproszczenia na przykład też się zdarzają po naszej stronie i takie niezgłębianie problemu. Właśnie, że często nam brakuje chyba takiego wnikliwego podejścia do tematu i zapoznania się dokładnie z procedurami medycznymi albo tymi bioetycznymi właśnie, które są zasadniczą częścią sporu publicznego i tego personalnego.
Tak, zależało mi, żeby tutaj być jak najbardziej merytorycznym i podać jak najwięcej faktów. Oczywiście staram się przedstawić to językiem, który byłby prosty i zrozumiały dla odbiorców. Więc no, pracowałem nad tą książką przez kilka lat. Znaczy rzeczywiście nie było tak, że siadałem za kilka lat, cały czas pisałem. Jeden rozdział za jakiś czas inny, a gdzieś wpadł mi jakiś ciekawy argument albo jakieś nowe dane czy nowe fakty naukowe, które uznałem, że warto wykorzystać, to dopisywałem do książki. Natomiast no, książkę, rzeczywiście każdy rozdział zaczyna się od jakiegoś cytatu. Są to cytaty z tych polityków, dziennikarzy lewicowych, ponieważ staramy się obalać konkretne mity, jakimi można się spotkać w debacie publicznej. Znałem, że najlepiej o tym, jakie te mity są, no to mogą przedstawić osoby, które same je głoszą, czyli żebym nie opisywał ja samemu swoimi słowami, jak dany mit wygląda, tylko żeby po prostu przytoczyć konkretną wypowiedź konkretnej osoby.
Ale przytaczał pan wypowiedzi z prasy na przykład, czy śledził pan tę debatę publiczną w Polsce i w momencie, kiedy pan widział na ekranie w telewizji jakiegoś polityka, to szybko pan zapisywał?
Różnie to było. Ja ogólnie interesuję się tą tematyką już wiele lat, więc...
Pojawiał się ktoś znany.
Mniej więcej, albo nie szukałem czasami jakoś specjalnie takich wypowiedzi, tylko po prostu albo widziałem w jakimś artykule, albo obejrzałem w jakimś programie, że była taka wypowiedź. Tych mitów też właśnie nie starałem się, nie wymyślałem samemu, nie starałem się ich wziąć z powietrza, tylko to są rzeczy, z którymi się spotykam cały czas właśnie i oglądając telewizję, czytając pracę, czytając wiadomości w internecie. No i też rozmawiałem z ludźmi, bo mam nie tylko katolickich znajomych, z pracy znajomych o zupełnie innym światopoglądy, mam też i w prywatnym życiu też znajomych o innym światopoglądy.